87,8 FM Warszawa, a w Krakowie 95,2 Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic. Zapraszamy do słuchania Poranka Wnet dzisiaj do godziny 10. Cały czas w studiu z nami jest pan dr Krzysztof Zalewski, Centrum Studiów Polska-Azja, Instytut Bojma. Kolejny gość też przyszedł i właśnie popija kawę, pan Sebastian Stodolak, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dziennikarz zajmujący się sprawami przede wszystkim ekonomicznymi, ale nie tylko. Dalej rozmawiamy o bilansie roku, jeśli chodzi o Azję. I tak trochę cały czas jest mowa o Chinach. Rzadziej rozmawiamy o Indiach. Przyszła taka informacja z Indii o wypadku w jednej z tamtejszych kopalni związane z małoletnimi górnikami, którzy utknęli w zalanej kopalni. Świat, w którym 15-latkowie pracują w kopalniach, to nie jest taki świat jeszcze chyba bardzo nowoczesny.
To jest ten, rzeczywiście ten z punktu widzenia Europy i Ameryki i ochrony praw dziecka rzeczywiście coś wstrząsającego. Indie rzeczywiście są jednocześnie w epoce przedprzemysłowej i ponowoczesnej. I to jest chyba najbardziej fascynujące i najtrudniejsze w tym kraju. To znaczy, przypomnijmy tylko o tym, że 60% Indusów, wszystkich obywateli Indii, bierze swoje, podstawą ich dochodów jest rolnictwo. Też inna dana, która taka jest dla mnie zawsze ustawiająca ten kraj w perspektywie, to jest to, że ponad 65% ludzi, a więc prawie 2 na 3, ma poniżej 35 roku życia. I rzeczywiście jest to społeczeństwo młode, co nie usprawiedliwia tego oczywiście, że dzieci pracują w kopalni, ale to są światy, które istnieją równolegle. To znaczy bardzo nowoczesne centra z rozwiązaniami technologicznymi z epoki cyfrowej występują z slumsami, które są dosłownie parę ulic dalej. I rzeczywiście no, to tragiczny wypadek, one niestety się będą powtarzać, no ale to jest też kwestia tego, że wielu ludzi musi podejmować każdą pracę, którą może mieć. Stąd się bierze największym napięciem społecznym, największym problemem każdego rządu Indii obecnego i każdego przyszłego będzie zapewnienie miejsc pracy ludziom, ponieważ co roku muszą stworzyć 20 milionów nowych miejsc pracy. No, w związku z tym przy takiej podaży pracowników zapewnienie też godnych warunków pracy jest wyzwaniem.
To są te wielkie liczby, to jest ta skala azjatycka. W Indiach ciekawe jest chyba też to, że to jest ogromna demokracja. O ile w Chinach mamy do czynienia z dyktaturą tego zbiorowego cesarza, jakim jest partia komunistyczna, o tyle tutaj mamy kraj demokratyczny. Jak ta demokracja w praktyce funkcjonuje?
No, funkcjonuje całkiem nieźle. Język debaty publicznej jest brutalny i taki poziom na dwa zwalczające się obozy, także w Indiach jest bardzo silny. Te dwa obozy skupione wokół kongresu partii, która została założona przez dynastię Gandhi, jest obecnie w opozycji i wobec partii, wokół partii ludowej indyjskiej, premiera Narendry Modiego. Te dwa obozy się zwalczają brutalnie, ale wybory są regularnie i nie sposób przewidzieć ich zwycięzcy. No tak, tak to chyba jest w każdej demokracji.
Ta partia ludowa i premier Modi przychodząc do władzy, to byłby jednak pewien taki przełom w związku ze skalą porażki Indyjskiego Kongresu Narodowego. Ten przełom też wiązał się z pewnymi obietnicami, jakby pewnych nowych rzeczy, jeśli chodzi o indyjską gospodarkę. Już teraz po tych kilku latach można jakby jakoś podsumować, jak te rządy premiera Modiego przebiegają.
No właśnie, dla Hindusów takim okazją do podsumowania będą wybory, które muszą się odbyć, takim sformułowaniem anglosaskie, przed majem 2019 roku, czyli w ciągu najbliższych 4-5 miesięcy będziemy mieli wybory. Mieliśmy bardzo ważne wybory w 4 indyjskich stanach, czy 5 w ostatnich miesiącu i po raz pierwszy od właściwie 5 lat partia rządząca poniosła drugocącą klęskę. Nie wygrała żadnego z tych wyborów i jest możliwe, że będzie mi zmianę, powrót władzy do dynastii Gandhi. No, Rahul Gandhi, który jest właśnie potencjalnym przyszłym premierem, jest prawnukiem premiera, wnukiem premiera i synem premiera. No, mało osób może na świecie sobie po taką rodzinną historię dopowiedzieć. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o powodem tych klęsk, które nie przesądzają o wyniku wyborów. W całych Indiach jest to, że rzeczywiście ostatni rok był dla Indii bardzo, bardzo trudny. Znaczy, z jednej strony był bardzo szybki był wzrost, natomiast mało osób z niego korzystało. I przede wszystkim Indie bardzo odczuwają monsuny, a więc rolnicy odczuli to, że jeżeli w zeszłym roku była susza, to w tym roku było bardzo, bardzo dużo deszczów i bardzo dużo powodzi. I z tego powodu ludzie potracili majątek swojego życia. System ubezpieczeń płodów rolnych nie działa tak dobrze, żeby te straty im wynagrodzić. Liczba samobójstw na przykład wśród chłopów jest rekordowo duża. Także rzeczywiście, jeżeli chodzi o gospodarkę wiejską, to był trudny rok dla wszystkich. 60% ludzi to są ci, którzy decydują tak naprawdę o wyniku wyborów. Ale jeżeli chodzi o nowoczesną stronę gospodarki Indii, to jest kwestia tego, że właściwie system Aadhaar, system elektronicznej identyfikacji ludzi zaczął działać i to jest taki bardzo zamazowany system, powiedzmy PESEL, to znaczy tego, że władza zbiera dane nie tylko o zamieszkaniu, nie tylko o płci, tak jak u nas PESEL, ale też o tym, on zbiera tęczówkę, zbiera wszystkie dane biometryczne, czyli to, jak przepisuje na ileś cyfr różne dane odnoszące do twarzy. Numer Aadhaar jest połączony z odciskami 10 wszystkich palców. No to jest, i on jest używany powszechnie, zarówno w kontaktach z administracją, to znaczy bez numeru Aadhaar nie można pójść do szpitala, nie można dostać wsparcia od państwa, nie można dostać żadnych świadczeń społecznych, ale teraz coraz trudniej też dostać kredyt w banku. Także to właściwie miał być system, który związany jest z administracją publiczną, tak naprawdę stał się podstawą krwiobiegu takiego ekonomicznego w kraju. Ale ma swoje...
Taka próba opanowania i skontrolowania tej magmy indyjskiej.
Tak jest.
Pan dr Krzysztof Zalewski, Centrum Studiów Polska-Azja. Proszę nam jeszcze powiedzieć, bo to jest Centrum Studiów Polska-Azja, Instytut Bojma, czy to jest tożsama instytucja, czy są dwie instytucje?
My się zmieniamy. To znaczy, byliśmy Centrum Studiów Polska-Azja, ale stwierdziliśmy, że warto w jakiś taki sposób może obrazowy pokazać polskie zainteresowanie, polskie zaangażowanie w Azji i Michał Bojm, który był misjonarzem jezuitą polskim w XVII wieku, jest taką postacią, która dobrze pokazuje może nie ciągłość, ale tradycję tego zaangażowania polskiego w Azji.
O Michale Bojmie, jezuicie polskim, to może kiedyś zrobimy oddzielną audycję, a rozumiem, że jeśli chodzi o zespół, jest też kontynuacja, tak?
Oczywiście, tak jest.
Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Krzysztof Zalewski, znawca spraw azjatyckich, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Siódma 49, tutaj cały czas trwają rozmowy, goście między sobą wymieniają doświadczenia, to jest właśnie Radio Wnet, gdzie wszyscy mogą ze sobą porozmawiać, a my teraz zajmiemy się, proszę Państwa, twardą ekonomią. Sebastian Stodolak, dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Ten rok w światowej i w polskiej ekonomii, jakbyśmy tak mogli podsumować coś, czego pewnie tak szybko podsumować się nie da, to co by Pan powiedział?
Najpierw bym powiedział, że słowo twarda i ekonomia ustawione obok siebie to dosyć specyficzne połączenie, bo ekonomia do takich nauk twardych, jednoznacznie opisujących świat raczej nie należy. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale to taka uwaga na
pewnie
marginesie.
Pewnie pan miał rację, chodziło mi o świat po prostu twardych liczb, świat, który jakoś da się wymierzyć w przeciwieństwie do polityki, która czasem była taka irracjonalna, że wymierzyć się jej nie da.
No właśnie, to jest ten problem. Co i jak można mierzyć w ekonomii? No ale dobrze, zacznijmy może od podsumowania gospodarki w kontekście globalnym, bo może tą metodą możemy dojść w końcu do Polski. 2018 rok, który się dzisiaj kończy, trzeba to sobie uświadomić, był 10. rokiem bez globalnego kryzysu. bo 10 lat minęło w tym roku, od kiedy w Stanach Zjednoczonych mieliśmy załamanie gospodarcze, najpierw bankowe, potem finansowe, potem w końcu obejmujące też tę realną gospodarkę. I co to oznacza? Że troszeczkę wyłamujemy się statystyce, bo ekonomiści, w zależności od metodologii, w zależności czy myślą o kryzysach bankowych, finansowych, czy po prostu o recesjach, obliczają, że mniej więcej wydarzają się takie większe, poważniejsze załamania co 8-12 lat, co by oznaczało, że gdzieś tutaj przesuwamy się w stronę tej drugiej skrajności. Kto wie, czy uda nam się do 2020 obyć bez takiej większej globalnej recesji, oby. No ale jest to na pewno znaczące, że to się nie wydarzyło. I jakby co z tego wynika? No, wynika to z tego, że na przykład gospodarki światowe, te rozwinięte, zaczęły zajmować się takimi problemami wyższego rzędu. Na przykład mieliśmy po kryzysie 2008 roku zaogniony dyskurs o nierównościach społecznych, prawda? Tutaj się okazało, że są one jakimś problemem i mnóstwo myślicieli, nie tylko ekonomistów, ale też socjologów, politologów, próbowało jakoś temu problemowi zaradzić. No ale tak jak wcześniej rozmawialiście panowie o Chinach czy o Indiach, skala tych problemów w porównaniu do tamtych krajów jest w krajach Zachodu wciąż niewielka. Znaczy, tamte problemy w Azji się non-stop zmniejszają i ten trend w końcu dorówna do tego, co mamy w Europie kiedyś, tak? Ale te problemy w porównaniu nasze, w porównaniu z ich, są marginalne, a mimo to przez te 10 lat zajmowaliśmy się nimi. To świadczy, że jest nam relatywnie dobrze, prawda? Że nie jest źle.
Przepraszam tutaj, jeżeli przerwę na chwilę, ale bo to jest ciekawe, co pan powiedział, bo były takie w pewnym momencie, mówiło się na świecie, że to raczej Azja będzie wpływać na świat. A pan mówi, że to jednak ten świat azjatycki, jeśli chodzi o standardy pracy, chciałby dostosowywać się do Europy. Czyli no, ta ewolucja idzie w tą stronę jednak zachodnią, mimo tego, że mówi się, że to Azja będzie dominować.
Myślę, że tak, że to jest akurat cecha gospodarki rynkowej, że wraz z rozwojem gospodarczym, ze wzrostem produktywności rosną płace, a gdy rosną płace, rośnie też standard pracy i bezpieczeństwo tej pracy. To jest zresztą ciekawa kontrowersja, taka historyczna. Czy najpierw były przepisy regulujące pracę i bezpieczeństwo pracy, czy najpierw był postęp, a potem przepisy, które niejako utwierdzały pewien zastany stan rzeczy, prawda? No to jest dyskusja pomiędzy lewicą gospodarczą a prawicą, gdzie lewica twierdzi, że gdyby nie związki zawodowe na przykład, gdyby nie ich presja, to nie byłoby praw ograniczających dzień pracy do 8 godzin, albo nie byłoby praw zakazujących pracy dzieciom, podczas gdy z kolei badania historyczne pokazują, że odchodzenie od tych praktyk, właśnie od 8-godzinnej pracy, od dłuższej niż 8-godzinnej pracy, czy od zatrudnienia dzieci na przykład w kopalniach, jakby było pewnym procesem samoczynnym. I dopiero w pewnym momencie pojawiły się te postulaty, żeby ten proces niejako usystematyzować prawnie. No, ale to jest jakby wątek poboczny. Z tych większych, czy takich bardziej istotnych trendów, które możemy zauważyć w gospodarce Zachodu, bo na niej się może teraz skupmy, to właśnie to jest ciekawe, że z jednej strony mamy ten dyskurs o nierównościach, że one są takie poważne i że to jest wielki problem i że z nich wynika gro innych poważnych problemów, bo tutaj się wymienia te bunty, które mamy na zachodzie Europy, chociażby ostatnio we Francji, mają być też częściowo spowodowane tymi nierównościami, a z drugiej strony budowa takiej oligarchii, która gdzieś tam na końcu jest przyczyną tych nierówności, trwa w najlepsze. I to widać bardzo wyraźnie na podstawie tego obserwacji, jak rozwija się rynek bankowości globalnie, rzecz ujmując. Otóż po kryzysie 2008 roku, potem po kryzysie zadłużenia publicznego w Europie, mamy do czynienia z jeszcze mocniejszą konsolidacją tej władzy finansowej w globalnych instytucjach, i to dwóch, czyli JP Morgan, JP Morgan oraz Goldman Sachs. Dwa znane banki jeszcze mocniej osadziły się w systemie finansowym. Z jednej strony, z drugiej strony banki europejskie, te nasze giganty, kolosy, Société Générale, Deutsche Bank, HSBC, prawda, te wszystkie kolosy, które utożsamiamy z europejską finansjerą, są w odwrocie. Deutsche Bank to jest świetny przykład instytucji, która zupełnie nie dopasowała się do zmian w bankowości i wręcz ma kłopoty na granicy upadku. No, wycofali się z Polski przecież, jeżeli chodzi o działalność detaliczną w zeszłym roku, prawda? Więc to jest ciekawe zjawisko na pewno.
Z czego wynikają kłopoty tej niemieckiej machiny?
Oj, tutaj na pewno jest sporo różnych teorii, no ale jak same władze przyznają, po prostu ludzie odwrócili się, klienci odwrócili się od tej instytucji, spadły im przychody. Jednocześnie nie byli w stanie, ponieważ w Niemczech ludzie są przyzwyczajeni jednak do pewnego standardu zarabiania, nie byli w stanie ciąć kosztów tak, żeby te spadek przychodów sobie skompensować. Nie byli też w stanie zreformować modelu biznesowego, który jest taki bardzo tradycyjny, stary, prawda? Gdy mamy akurat w finansach rewolucję fintechową, gdy mamy kryptowaluty, gdy ten pieniądz jest coraz bardziej płynny i ludzie coraz mniej przywiązani do poszczególnych nazw instytucji, a coraz bardziej do tego, co im może dać jak najszybszy, jak największy zysk, więc to chyba takie niedostosowanie połączone z, no tak jak powiedziałem, tym niemieckim przyzwyczajeniem do wysokich pensji i uposażeń uniemożliwiło zreformowanie tego banku.
Wymienił pan tutaj dwie międzynarodowe grupy finansowe, JP Morgan i Goldman Sachs. One się w pewnym momencie stały takim trochę czarnym ludem lewicowej publicystyki, jako ci straszni sprawcy kryzysu. No a pan mówi, że sobie radzą.
To znaczy, no oni sobie radzą właśnie dlatego, że słusznie lewicowi publicyści, i bo zakładam, że lewicowi publicyści, tak jak pan mówi, wskazują jako szwarc charaktery te dwie instytucje, słusznie to robią i jakby jedno z drugiego wynika. To znaczy, no od 2008 roku ci bardziej świadomi ekonomiści podkreślają, że reguły gry na globalnych rynkach finansowych są wypaczone czymś takim jak pokusa nadużycia. Po angielsku to się mówi moral hazard, czyli sytuacja, w której instytucja finansowa jest przekonana, że w razie kłopotów przyjdzie rząd i jej pomoże. Oczywiście za pomocą pieniędzy podatników. I mimo tych wszystkich ruchów regulacyjnych, ta pokusa nadużycia nie zniknęła, wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że na przykład ustawa Dodd-Franka, przyjęta jeszcze za czasów prezydenta Obamy, zwiększyła z jednej strony obciążenie biurokratyczne amerykańskiego sektora bankowego, czyli utrudniła tak naprawdę działalność tym mniejszym instytucjom, no bo wiadomo, że im większa instytucja, tym łatwiej radzi sobie z ciężarem biurokratycznym, bo po prostu ją na to stać. Natomiast te duże instytucje zostały objęte takim, można powiedzieć, parasolem ochronnym. Jeszcze bardziej sztywnym niż to było przed kryzysem. Bardziej może, przed kryzysem to było coś takiego, sytuacja była mniej więcej taka, że wszyscy wiedzieli, że rząd pomoże, ale nikt tego nie mówił wprost. A regulacje, które przyjęto po kryzysie, mówią wręcz wprost, że no, jak będziecie mieć problemy, to te problemy będą tak pięknie, mądrze, w ustrukturyzowany sposób powolutku rozwiązane, co oznacza, że spokojnie nic się nie stanie.
Świat prawie że idealny, zaraz będziemy rozwikływać jego tajemnice. To jest Poranek Wnet, to jest Radio Wnet, Warszawa 87.8, Kraków 95.2, a tu właśnie minęła godzina 8.00.